programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu mojego gościa Magdalena Chrościńska-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór Pani Profesor.
Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
Pani Profesor, od 1 lipca teoretycznie wszystko się zmieniło, bo stan epidemii i zagrożenia covidowego SARS-CoV-2 został odwołany. Ale to chyba nic bardziej mylnego, bo z COVID-em, tak jak mówili specjaliści od samego początku, zostaniemy już. Od niego nie ma odejścia, a co gorsza, nie ma chyba odejścia od konsekwencji po-covidowych, konsekwencji u dzieci, co brzmi tu szczególnie zastanawiająco dla laików, konsekwencji neurologicznych.
Zdecydowanie tak. To, że mamy w tej chwili już stan po pandemii praktycznie, z którą zmagaliśmy się od 2020 roku, nie znaczy, że pożegnaliśmy się z COVID-em. Absolutnie. Na szczęście, dzięki temu, że mamy szczepienia, mamy mniej powikłań, które były na początku pandemii. W 2020 roku się zaczęły i były w 2021 roku, czyli wieloukładowy zespół zapalny, czyli PIMS, który obserwowaliśmy u naszych pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Nie było praktycznie tygodnia, żeby nie trafiało dziecko z tym zagrażającym życiu zaburzeniem. Wieloukładowy zespół zapalny, który objawiał się bardzo różnie. Zazwyczaj były to biegunki, wymioty, wysoka temperatura, wysypka skórna, zaburzenia kardiologiczne, zaburzenia nefrologiczne, pulmonologiczne, ale również neurologiczne, jak zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Szczególnie niebezpieczne.
Szczególnie niebezpieczne u dzieci. Pacjenci, było kilkoro pacjentów, którzy musieli być hospitalizowani w klinice, w oddziale intensywnej terapii dziecięcej, ponieważ jest to zespół, który bezpośrednio zagraża życiu pacjenta. Dzięki temu, że pojawiła się szczepionka, pojawiły się szczepienia, rodzice dzieci szczepili, więc troszeczkę, jeżeli już nawet to ten COVID był przechodzony łagodniej, aczkolwiek w przypadku PIMS-a, czyli wieloukładowego zespołu zapalnego, nie było zależności pomiędzy ciężkością zachorowania, przebiegu zakażenia COVID, a wystąpieniem objawów. Dlatego, że PIMS występował zarówno u pacjentów, którzy przeszli COVID dosyć ciężko, jak również u tych, u którzy go przeszli zupełnie praktycznie bezobjawowo.
I mówimy cały czas o małych pacjentach.
I cały czas mówimy o dzieciach. Wydawało się na początku pandemii, że COVID nie dotyczy dzieci, że najgorzej mają osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi. Natomiast wrócił on niejako rykoszetem, odbił się i wrócił do dzieci, zarówno w postaci tego wieloukładowego zespołu zapalnego, jak i późniejszych nieco powikłań, z którymi dotychczas się borykamy. Jednym z takich groźniejszych, kolejnych groźniejszych powikłań, z którymi mieliśmy do czynienia nie tylko tutaj w Lublinie, ale słyszeliśmy od neurologów dziecięcych z całej Polski, to były udary niedokrwienne u dzieci.
I chwila, muszę dopytać. Pani profesor, mówimy o udarach u dzieci?
Tak, mówimy o udarach u dzieci. Rzecz, która dotychczas była rzadko spotykana. Rzeczywiście udary występowały, czy krwotoczne, czy niedokrwienne, ale były one rzadkością. Natomiast w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią i po tym okresie, po przechorowaniu, przebyciu COVID, nawet bezobjawowego, obserwowaliśmy pacjentów z objawami udaru niedokrwiennego pod postacią na przykład niedowładów połowiczych, zaburzeń świadomości, zaburzeń drgawkowych, czyli całego szeregu wachlarza zaburzeń neurologicznych.
Muszę dopytać pani profesor od razu o te objawy, o których pani wspominała. One nie dawały wcześniejszych sygnałów, że coś z dzieckiem dzieje się nie
zazwyczaj
tak?
Objawy udaru rozpoczynają się nagle. Zazwyczaj objawy udarów są objawami rozpoczynającymi się nagle lub no, w krótkim okresie czasu. Mogą to być podobnie jak u osób dorosłych, czy zaburzenia mowy, czy zaburzenia świadomości, napady drgawkowe, niedowład połowiczy najczęściej. Wszelkiego rodzaju objawy neurologiczne, które wcześniej u pacjenta nie występowały.
Ale przecież udar niedokrwienny związany jest z niedrożnością naczyń.
Zazwyczaj tak, natomiast w jakim dokładnie mechanizmie dochodzi do tego zaburzenia u dzieci po przechorowaniu, po przebyciu COVID, gdzie COVID był jedynym możliwym punktem uchwytu, jeżeli chodzi o etiologię udarową, no trudno w tej chwili jest nam do końca powiedzieć. Jest to wirus bądź co bądź neurotropowy, czyli ma powidowactwo dośrodkowego układu nerwowego. Poprzez działanie na naczynia mógł spowodować występowanie zaburzeń o charakterze udarowym. Czyli niedotlenienia pewnego, niedokrwienia pewnego ogniska w ośrodkowym układzie nerwowym, a co za tym idzie, wystąpienia objawów neurologicznych. Na szczęście no, te udary, z którymi mieliśmy do czynienia u dzieci, te dzieci wychodziły z nich, mówiąc kolokwialnie, dosyć obronną ręką. Jest to najpewniej związane z tym, że jednak mózg dziecka jest bardziej plastyczny w stosunku do mózgu osoby dorosłej i ten przebieg był nieco łagodniejszy, aczkolwiek rzeczywiście częstość nie tylko tutaj na Lubelszczyźnie, ale mieliśmy również sygnały, czy z innych ośrodków, czy ze Śląska, czy z województwa łódzkiego, gdzie też tych objawów udarów u dzieci po nawet bezobjawowym przebyciu COVID-u było więcej. A skąd wiedzieliśmy, że dziecko przeszło COVID? Miało podwyższone miano przeciwciał, szczególnie przeciwciał w klasie IgG świadczącym o przechorowaniu, przebyciu zakażenia.
Dopytuję dalej. Pani profesor, w udarach niedokrwiennych kluczową rolę odgrywa czas. W przypadku starszych pacjentów jedną z najbardziej skutecznych metod działania jest trombektomia. A co w przypadku dzieci?
W przypadku dzieci do 16 lat również i jest to te pierwsze cztery najważniejsze godziny, dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie i wczesna interwencja.
Pani profesor, czy to znaczy, że COVID, no tak jak wspomnieliśmy, nie dość, że o nim nie zapomnimy, to on pisze i daje wyzwanie specjalistom, no właśnie, coraz nowe rozdziały w swojej historii?
Tak, przeszliśmy przez PIMS, przeszliśmy przez udary, natomiast teraz borykamy się z odleglejszymi powikłaniami covidowymi u dzieci. I to są powikłania natury takiej bardziej poznawczo-kognitywnej. To są zaburzenia koncentracji uwagi, to są zaburzenia pamięci. Mam pacjentów pod swoją opieką, nastolatków, którzy po przebyciu zakażenia, nagle z pacjentów, którzy byli uczniami piątkowo-szóstkowymi, stają się uczniami trójkowymi. I nie wiąże się to z tym, że stali się oni bardziej leniwi i mniej się uczą. Nie. Po prostu ich funkcje poznawcze funkcje zapamiętywania uległy pogorszeniu.
W przypadku dorosłych pacjentów mówiło się na przykład o mgle covidowej, kiedy tak. Pacjenci gubili słowo, nie potrafili sobie przypomnieć.
To samo dotyczy dzieci. To samo dotyczyło dzieci. Taka mgła pokowitowa, która nawet utrzymywała się przez kilkanaście miesięcy, nawet do roku. I to jest jedna grupa pacjentów z tymi zaburzeniami kognitywno-poznawczymi, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami pamięci. Drugą grupę, dużą grupę stanowią pacjenci, u których pojawiły się niewystępujące wcześniej przewlekłe bóle głowy. Gdzie też wykonane badania radiologiczne, tomografia, rezonans nie pokazują nam zmian, a jedynym punktem uchwytu jest to, że rzeczywiście w jakiś sposób przebycie COVID mogło doprowadzić do wystąpienia tych zaburzeń, których wcześniej przed infekcją u pacjentów nie obserwowaliśmy. Kolejnym takim niepokojącym objawem, który jest wspólny dla i neurologów dziecięcych, i psychiatrów dziecięcych, są zaburzenia lękowo-depresyjne występujące u pacjentów. Ale wynikają one tutaj z dwóch rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście z przebycia, przechorowania infekcji, przebycia COVID.
A drugie, niech zgadnę, z izolacji?
Dokładnie tak. A drugie z izolacji. Nauka zdalna, izolacja, zamknięcie dzieciaków w domu. W okresie, kiedy potrzebują one jak najbardziej, jak najwięcej kontaktu z rówieśnikami. I ta izolacja, nauka zdalna, izolacja doprowadziły do tego, że oprócz zaburzeń, o których mówili i okuliści, i pediatrzy, diabetolodzy, i ortopedzi typu skrzywienia kręgosłupa, otyłość, zaburzenia widzenia, związane z pracą przy komputerze, z siedzącym trybem życia, pojawiły się również zaburzenia lękowo-depresyjne związane z izolacją, ale również wiążą się one, przywiązuje się dużą wagę do tych zaburzeń w kontekście przebycia infekcji SARS-CoV-2. I z tymi problemami będziemy jeszcze przez wiele lat się mierzyć.
O tym za chwilę, pani profesor. No dobrze, ale ktoś by powiedział, laik albo sceptyk, dajcie już spokój temu COVID-owi. COVID był, skończył się, chociaż został z nami. I dajcie, przestańcie o tym rozmawiać. Weźcie się w garść i zacznijcie normalnie żyć.
Staramy się żyć normalnie i żyjemy normalnie, panie doktorze. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, że COVID jest, tak jak jest grypa, jak jest ospa wieczna, jak jest cały szereg innych chorób zakaźnych. Ale po to mamy na szczęście szczepionki i szczepienia, żeby można było zapobiegać tym groźnym powikłaniom. I z COVID-em będziemy musieli żyć nadal. Nie będzie już, mam nadzieję, zamykani w domach, nie będzie pandemii na taką skalę, na jaką była. Chociaż ja tu nie chcę być pesymistą, ale być może za kilkadziesiąt lat czeka nas kolejna pandemia, dlatego że to jest rzecz niestety... W przypadku wirusów, no nie jestem wirusologiem, nie chciałabym tutaj się wymądrzać, natomiast w przypadku wirusów jest tak, że one mutują, zmieniają się i może się za paręnaście, parędziesiąt lat pojawić nowy wirus, nowy wariant wirusa, który spowoduje podobne objawy, czy nawet jeszcze gorsze, jak te, które spowodował wirus SARS-CoV-2. I będziemy mieli do czynienia z kolejną pandemią. Natomiast z COVID-em będziemy żyć dalej, ale dzięki temu, że mamy szczepienia, będziemy z nim żyć tak, jak żyjemy z grypą i z podobnymi chorobami.
Pani profesor, no właśnie, COVID nie minął, będziemy z nim żyli. Raz na jakiś czas niestety kogoś, kolokwialnie mówiąc, dopadnie. I to znaczy, że nawet w tej chwili przy szczepionkach, przy profilaktyce, którą znamy, przy możliwościach działania, te wszystkie konsekwencje, o których pani tu mówiła, mogą się zjawić obecnie, powiedzmy, nie wiem, w przestrzeni miesiąca, dwóch, pół roku, roku?
Mogą się pojawić, ale myślę, że jeżeli się nawet pojawią u pacjentów, którzy byli szczepieni, będą one mniej nasilone. Myślę, że nie będziemy mieli już do czynienia z tak dramatycznymi przebiegami PIMS-u, jak mieliśmy dotychczas. Natomiast mogą pojawiać się nadal zaburzenia o charakterze czy udarów, czy zaburzeń poznawczych, kognitywnych, zaburzeń pamięci. Z tym możemy mieć do czynienia, bo tak naprawdę do końca nie znamy jeszcze konsekwencji działania długoterminowych, odległych w czasie tego szczególnie dla neurologii tego wirusa.
Pani profesor, jakie można podjąć działania? Bo faktem jest, że COVID można było przejść i można bezobjawowo. Czasem był zdecydowanie bardziej cięższy w przejściu. Jakie mogą być działania rodziców? Gdzie jest ta granica ich własnego zdefiniowania problemu pomiędzy tym, że no nie wiem, dziecku się po prostu nie chce, a tym, że są to konsekwencje po-covidowe?
Każdy rodzic bardzo dobrze zna swoje dziecko i rodzic zauważy, na pewno wnikliwy rodzic zauważy, że coś z dzieckiem jest nie w porządku, że coś dzieje się niedobrego, że u dziecka zmieniło się zachowanie, że zmieniły się, że dziecku trudniej idzie nauka w szkole.
Ale na to też, pani profesor, jest wytłumaczenie, dorastanie, hormony.
Tak, na to też jest wytłumaczenie, ma pan doktor rację, ale z drugiej strony zadajmy sobie również pytanie, czy te zaburzenia nie nasilają się bardziej niż dotychczas. Mogą one być jak najbardziej związane z dorastaniem,
buntem
zaburzeniami,
nastolatka.
Buntem nastolatka i tak dalej. Natomiast myślę, że warto by było pomyśleć, mieć gdzieś z tyłu głowy to, czy dziecko przechorowało COVID, czy nie. Szczególnie jeśli tym objawom, powiedzmy, zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych zaczynają towarzyszyć zaburzenia inne o charakterze organicznym, na przykład bóle głowy przewlekłe. Kolejnym zaburzeniem, które również pojawiło się i dotyczy może być konsekwencją przebytego COVID-u, są zaburzenia snu pod postacią bezsenności. Więc jeżeli pojawią się tego typu zaburzenia, pamiętajmy o tym, że mogą one być związane jako odległe w czasie zaburzenia po przejściu, przechorowaniu COVID.
Dobrze. I jakie powinny być działania rodziców, żeby wykluczyć bądź potwierdzić tę diagnozę?
Przede wszystkim, tak jak już kilkakrotnie powiedziałam, szczepienia. Natomiast potwierdzeniem lub wykluczeniem u dzieci nieszczepionych jest oznaczenie poziomu przeciwciał. Bo u dzieci szczepionych nie ma to większego sensu. Natomiast u dzieci nieszczepionych oznaczenie poziomu przeciwciał. Czy dziecko przebyło infekcję covidową, czy nie przebyło. I czy mamy do czynienia z następstwem przechorowania COVID-u.
Pani profesor, te konsekwencje jakże trudne, kłopotliwe, poważne dla zdrowia. Czy jest szansa, że one ustąpią? Dziecko wróci do tego stanu sprzed?
Tak, ja myślę, że tak, tylko potrzeba troszeczkę czasu i trochę farmakologii, pomocy, choćby nawet u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi, zaburzeniami pamięci, jakaś stymulacja, niewielka stymulacja farmakologiczna. Mamy do wyboru leki, które mogą pomóc pacjentom. No plus taka praca, codzienna praca z dzieckiem, czy przy przewlekłych bólach głowy, stosowanie środków przeciwbólowych. Z czasem, tak jak mgła pokowidowa, o której się mówiło, ona ustępuje prędzej czy później, ale potrzeba na to czasu, a w neurologii dziecięcej ten czas jest szczególnie ważny i dlatego wielu rodziców, wielu z nas musi się po prostu uzbroić w cierpliwość.
Podoba mi się ten wątek, o którym pani mówiła, że szczepienia dalej powinny być, nie powinniśmy z nich rezygnować, tylko pewnie w opinii wielu z nas, tak jak to wielokrotnie już w naszej audycji padło, COVID to rozdział zamknięty.
Nie, COVID nie jest rozdziałem zamkniętym i znowu powrócę do grypy, przeciw której regularnie się szczepimy i tak też powinno być w przypadku COVID-u. Też powinniśmy przyjmować te dawki przypominające się szczepić.
Bardzo pani dziękuję za udział w programie. Profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobranoc.
Dobranoc, dziękuję bardzo.